Dzień dobry, idiotki damskie i męskie. Mam nadzieję, że siedzicie sobie wygodnie i rozkosznie, jakoś się grzejecie w jesiennym słońcu. A jeśli nie, to przykro mi, to jedziemy na tym samym wózku, bo u nas już jest zima. Ale może dzisiejsze historie wam rozgrzeją bebechy, bo tak jak mi na przykład, bo się chichrałam robiąc ten odcinek jak małe dziecko. Bo temat obrażanek, no co, no jest dziecinny, to jest już temat do żartów i oczywiście ma to dwie strony medalu. Bo w tym odcinku musimy sobie ustalić już na samym początku, są obrażanki niewinne, jak o kukurydze, o której dzisiaj usłyszycie, czyli obrażenie się i odwrócenie się na pięć od kogoś, jak wiecie, tak no na 2 godziny, żeby z nas zeszły emocje i wtedy przychodzimy i mówimy, dobra, już mi przeszło, przepraszam, nie ogarnąłem albo tam nie ogarnęłam swojej złości, ulało mi się coś i przepraszam. Takie wkurwienie się na kogoś i niezałatwienie sprawy od razu nie jest fajne. I nie jest, wiecie, z podręcznika psychologicznego i z książki dla par, ale my też nie funkcjonujemy w książkach psychologicznych i od nikogo się przecież nie oczekuje, żeby zawsze miał siłę na poważne rozmowy i analizowanie swojego zachowania na gorąco. Czasem się ludzie kłócą, trzasną od czasu do czasu szufladą czy tam drzwiami, czasem se wyjdą na spacer w samotności, ale przychodzą i są w stanie konstruktywnie pogadać i przeprosić. Nie znam nikogo, kto nigdy nie urządził jakiejś małej awantury o bzdurę. Przysięgam, to jest przecież nawet temat w serialach i filmach, tak? Judyta z nigdy w życiu robiąca awanturę, no bo Adam, który tam do niej pisał te romantyczne listy, wiecie, chciał jej romantycznie dać znać, że to on, a ona sobie pomyślała, czytasz moje maile, ty draniu, no i zrobiła wielką inbę na 20 minut filmu właśnie o to. Albo Bridget Jones, która się obraziła na Marka Darcy'ego za to, że pomyślała, że przyszedł na imprezę z Nataszą, znajomą z pracy, a ona to zinterpretowała, że oni tam przyszli jako para i on jednak nie jest nią zainteresowany. No ale mam nadzieję, że już widzicie tu pewien wzór. Tylko kobiety są przedstawione w filmach tak, że dramatyzują i obrażają się o byle gówno. Albo nie dają komuś na spokojnie wytłumaczyć jakiegoś nieporozumienia. W Holiday ta Iris się obraża na Milesa, kiedy on podejrzewa go o to, że jest nadal zakochany w swojej ex. W 51 randek bohaterka cierpi na amnezję krótkotrwałą, czyli zapomina rzeczy, które wydarzyły się jej niedawno, więc jej partner codziennie sprawia, żeby ona sam się w nim zakochała ponownie i ponownie. No i robi to coraz bardziej kreatywnie, a ona, jak się dowiaduje o tej swojej chorobie, to jest zła, że on jej nie powiedział i że codziennie poświęcał swój czas na to odbudowywanie z nią, no właśnie, no miłości. Więc tu bohaterka się potrafi obrazić choćby o to, że typ ją kocha. No mówię wam, no komedie romantyczne to jest jebany cyrk, ale co gorsza, przedstawiają kobiety jako te dramatyzujące i obrażalskie, za którymi trzeba się uganiać, je przekonywać. A jak dobrze wiemy wszyscy, to nie jest tak. Legendy krążą o obrażalskich ojcach, o obrażalskich partnerach, przy których trzeba chodzić na paluszkach i przepraszać ich za rzeczy, których nawet się nie zrobiło. Więc chcę tym odcinkiem trochę zdjąć z kobiet tę metkę, że to tylko one w związkach chodzą z nosem na kwintę, oczekując kwiatów i błagania na kolanach, żeby zostać wysłuchanym. No nie, no obrażalstwo nie ma płci, obrażalstwo po prostu istnieje. A więc na początek piosenka o obrażalstwie. Słuchajcie, musiałam się was aż spytać na Instagramie, bo szukałam długo, ale nie miałam żadnej takiej, no, idealnej, dobrej. I najczęściej powtarzającą się propozycją od was była Katy Perry i jej piosenka Hot and Cold. I oto ona w pięknym, chamskim tłumaczeniu z translatora. Uwaga! Ponieważ raz jesteś gorący, a raz zimny. Jesteś na tak, potem na nie. Wchodzisz w coś, potem się wycofujesz. Skaczesz ze szczęścia, a nagle masz doła. Uważasz, że jest źle, gdy jest dobrze. Coś jest czarne lub białe. Kłócimy się, zrywamy, całujemy się, godzimy. A tak naprawdę nie chcesz zostać. Nie. Ale też naprawdę nie chcesz odejść. Och, jesteś gorący, a potem zimny. Jesteś na tak, potem na nie. Wchodzisz w coś, potem się wycofujesz, skaczesz ze szczęścia i nagle masz doła. I tu oczywiście uwaga. Są dwa typy obrażalstwa. Takie właśnie, o tam, filmowe, z którego się można po czasie śmiać, oraz to patologiczne, które przyjmuje po prostu formę przemocy psychicznej. Karanie ciszą, To jest jedno z najboleśniejszych i najbardziej krzywdzących zachowań, i powie to każdy, kto tego doświadczył. To jest po prostu tortura, no i jakaś tam forma manipulacji. Jeżeli nasza relacja z kimś wygląda jak chodzenie po skorupkach jajek, albo wręcz takie lawirowanie między skorupkami, żeby tylko nie zrobić złego ruchu, i jeśli cała nasza relacja to jest wieczne robienie z nas tego złego albo złej, która musi przepraszać i się dostosowywać, no to nie jest zachowanie, z którego się można śmiać, tak? I przymykać na nie oko. Karanie ciszą i odmawianiem seksu, manipulacje związane z dawaniem innych kar, jak na przykład, nie wiem, nieświętowanie razem naszych urodzin, obrażanie naszego wyglądu, zainteresowań, krytykowanie nas, a nie naszego na przykład zachowania w danej konkretnej sytuacji, to nie jest coś, z czym my się powinniśmy w relacji godzić. A to niestety codzienność wielu związków, tak jak gaslighting, czyli podważanie naszych uczuć, wmawianie nam, że wcale tak nie było, że nie mamy prawa czuć się w dany sposób, nie przepraszanie za swoje jakieś błędy, obrażanie się, stawianie w pozycji tego, do kogo trzeba przyjść i go przepraszać na kolanach. No to jest to coś innego niż obrażanie się, ale po przemyśleniu swojego durnego zachowania, przyjścia i przeproszenia, że się przereagowało. Więc pomiędzy obrażaniem się z własnej głupoty istnieje bardzo duża przestrzeń w tym spektrum do tego obrażania się patologicznego. Dlatego zajmiemy się dzisiaj obrażalstwem w ogromnym spektrum i będą i obrażanki o kukurydze, i manipulacyjne obrażanie się, takie podkopujące po prostu nasze poczucie własnej wartości. No dobrze, zacznijmy od bardzo śmiesznego maila, którego dostałam jakieś 15 godzin temu, więc nigdy nie jest za późno, żeby dosłać mi historię do odcinka i jak widać, i którego autorka jest przezabawna i jest w stanie po czasie śmiać się z tego, co kiedyś pewnie no nie dawało jej powodów do śmiechu. I oto co napisała. Cześć Asiu, mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno na wywód o typie obrażalskim. Obrażenie, z którym mierzyłam się regularnie przez parę lat, nazwałam obrażeniem z aurą. Charakterystycznym objawem poprzedzającym był przyrost tak zwanego słodkiego pierdzenia. Wszystko było najlepsze, ja byłam najlepsza, miłość, śmiech, spokój, beztroska do potęgi ósmej. Jak w reklamie usług telekomunikacyjnych z początku XXI wieku. Wieczorem jedliśmy chipsy, planując wspólne wakacje, a rano... Obrażanie najczęściej dawało pełne objawy właśnie o poranku. Pacjent nie reagował na dzień dobry, patrzył w sufit lub studiował telefon, jakby miał go w ręce po raz pierwszy. Gdyby mógł dogłębnie, studiowałby wnętrze swojego mózgu lub patrzył bezpośrednio na gwiazdę polarną, pomijając wszystko, co na ziemi, włącznie ze mną. Pacjent nie reagował na dotyk. Pogłaskany po głowie, muśnięty po ramieniu, pozostawiał jakby nietknięty, niewzruszony. Próby uderzenia młoteczkiem w kolano czy krzesłem w łeb nie zostały podjęte. W odpowiedzi na pytanie o jakość snu, czy wybór porannej strawy, pacjent wydobywał z siebie niewerbalny pomruk, niezrozumiały nawet dla najrdzenniejszych niedźwiedzi. Na pytanie, co się stało, pozostawiał w milczeniu i bez ruchu lub ewentualnie wzruszał ramionami, opuszczając kąciki ust lekko do dołu. Sekwencja ta, jeśli wystąpiła, była tak subtelna, że dostrzec można ją było tylko przyglądając się bacznie lub przy użyciu najbardziej zaawansowanego czujnika ruchu JEPSIE 2000. Obrażenie najlepiej jednak rozpoznaje się po mimice twarzy i charakterystycznym stylu poruszania. Jeśli buzia pacjenta, zamiast być w tęczu, sprawia wrażenie, jakby pod nosem rozsmarowano mu koncentrat z osiedlowego pojemnika na odpady bio i jakby ostatnie wypróżnienie miało miejsce w lutym 1997 roku, to z dużą pewnością mamy do czynienia z obrażeniem. Dodatkowo pacjent stanowczo manifestuje brak chęci wchodzenia w jakiekolwiek interakcje poprzez skręt szyi lub całego korpusu, na przykład gdy musicie minąć się w ciasnej kuchni, krzyżuje ręce za plecami i przyciąga bebechy tak blisko kręgosłupa, jak tylko to możliwe. Ruch ten przypomina choreografię pustelniczego tanga, do którego wcale nie potrzeba dwojga. Gdyby mógł, zapewnie chodziłby po ścianach i sufitach, byle tylko nie przejść obok ciebie. Czynnikiem decydującym o diagnozie obrażenia z aurą jest pozostawanie pacjenta w pobliskim zasięgu źródła, czyli przyczynodawcy obrazy majestatu. Kluczem jest danie owej osobie do zrozumienia, że ewidentnie zjebała, ale ze względu na tymczasowe zahamowanie aparatu mowy, podstawowych funkcji poznawczych i odruchów ludzkich nie ma możliwości wyjaśnienia, o co dokładnie chodzi. Jeżeli obrażenie z aurą zbiegnie się ze spotkaniem towarzyskim, pacjent będzie udawał, że nie ma ani problemu, ani przyczynodawcy. Pozostanie we własnej, niedostępnej dla innych Nibylandii i będzie się dobrze bawił. Pacjent będzie snuł się w ten sposób jak smród po gaciach aż do czasu, aż pewnego ranka obudzi się odbrażony. Stan ten może trwać od kilku godzin do kilku dni. Ciekawa jestem, czy inne idiotki też zetknęły się z podobnym zjawiskiem? Niekiedy udawało mi się dociec przyczyny obrażenia. Podam poniżej kilka. Nie domyśliłam się, że czegoś ode mnie oczekiwał i oczekiwania nie zostały spełnione. Nie miałam ochoty na to, na co on miał akurat ochotę, na przykład na pizzę o 23:58 w drugi dzień świąt, której przeze mnie nie zamówiliśmy, bo on sam jadł nie będzie. Albo robimy coś razem, albo wcale. Jakiekolwiek moje wyjście z koleżankami bez niego, znowu albo robimy coś razem, albo wcale, raz nawet zatrzasnął mnie w samochodzie na parkingu pod dyskontem spożywczym, gdy powiedziałam, że chcę wyjść z koleżanką na kawę bez niego. Wkurwiony i obrażony wystrzelił z zaparkowanego samochodu po chleb i mleko, zapominając, że zamek w drzwiach samochodu nie działa i ja mogę swobodnie wyjść i już więcej nie wrócić. Przeglądając zawartość mojego telefonu bez mojej wiedzy i zgody, okazało się, że wysyłam emotikonki serduszek do koleżanek, a do niektórych kieruję nawet słowa jesteś wspaniała, czy zwracam się do nich per kochana. Podobno to nie jest normalne dla heteroseksualnej cis kobiety i tego typu czułości powinny być zarezerwowane tylko dla niego. Pozdrawiam czule, idiotka. No i co my tu widzimy, kochani? No z jednej strony zabawne sytuacje, jak z niezamówieniem pizzy. No, ja się co prawda za to nie obrażam, ale też mi jakby, no odchodzi mi nagle impuls do zamówienia pizzy, jak mam ją jeść sama, bo mam wtedy większe wyczucie sumienia w tej zbrodni zamawiania rzeczy, jak lodówka jest pełna i prawie z niej rzeczy wypadają. No to wtedy nie zamawiam. Albo jak mam być jedyną winną z jedzenia napakowanej cukrem czekolady, a było mówione, że musimy jeść mniej słodyczy, bo nas wyprysza. To też jej nie biorę. Robię wtedy zawiedzioną minę, ale nie przeżywam tego więcej niż minutę. Jeśli ktoś potrafi kilka godzin denerwować się za takie bzdury, no to chyba problem gdzieś, nie wiem, leży głębiej. Może jest wkurwiony o coś innego. Nie będziemy tutaj spekulować o co, ale może, nie wiem, może jak sam tę pizzę zamówi, to zostanie jakoś oceniony albo się boi, że będzie oskarżony o marnowanie jedzenia. Nie wiemy tego. Ale nie jest to powód, żeby na 2 dni się zamykać w pokoju, tak? Zatrzaśnięcie naszej słuchaczki w samochodzie za karę, żeby nie wyszła, to już jest jakiś większy kaliber i no to nie powinno mieć miejsca. To jest jak z jakiegoś opisu jakichś true crime, historii przetrzymywanych, więzionych latami i izolowanych ofiar. W ogóle zatrzaskiwanie samochodu jest też jakieś na maksa niebezpieczne, bo gdyby przecież cokolwiek się stało, że nie wiem, tam samochód by stanął w płomieniach, to przecież dziewczyna nie ma jak uciec, no jest to jakiś koszmar. Ale klasyk obrażalstwa, które zna chyba każdy, to ten podpunkt nie domyśliłam się czego, że ode mnie oczekiwał i oczekiwania nie zostały spełnione. No słuchajcie, to jest jak na tym memie, że ktoś was pyta, czy wam kupić coś w sklepie, a wy mówicie, że nie, ale liczycie, że ten ktoś jednak wam kupi smaczka. Ale jak wraca, to jesteście niepocieszeni, bo chcieliście miły gest i niespodziankę. Więc lepiej jest powiedzieć, zaskocz mnie. I macie dwie pieczenie na jednym ogniu. Niespodziankę i miły gest. No ale dobra, kolejny typ obrażalski zrobił akurat akcję, która mnie bardzo rozbawiła, bo jest bardzo częsta i opiera się o ważne pytanie, czyli czy chcesz usłyszeć moje zdanie, czy twoje zdanie wypowiedziane moimi ustami. Uwaga, czytam. Mój typ to jest top typów obrażalskich. Na przykład kiedyś mu się skończyła po roku ważność karty podarunkowej do Empiku, na której miał paręset złotych, ale nigdy nie mógł znaleźć czasu, żeby tam iść, więc mu obsługa powiedziała, że przykro nam, no ale tak działa sklep. Wrócił do domu i mi o tym opowiedział, na co ja, że co on się dziwi, no przecież tak działa sklep. Typ się obraził, że ja go nie wspieram i jestem po stronie sklepu. I czemu się wkurwił? No bo był wściekły na siebie i sam wiedział, że zjebał, ale nie chciał, żeby kolejna osoba mu potwierdziła, że zjebał, no więc wolał się pokłócić i obrazić, żeby sobie spuścić ciśnienie. No fajnie? To nie fajnie, ale rozumiem ten mechanizm. Mam nadzieję, że za 10 minut wrócił i przeprosił, no i że się pośmiali z tego. Ale no akurat bardzo rozbawiła mnie ta sytuacja, bo brzmi to komicznie, chociaż wiem, że to mogła z tego wyniknąć naprawdę gruba kłótnia. Czytam dalej. Ma też 2 dzieci, roszczeniowych i naprawdę strasznie go traktujących nastolatków. Obraża się ciągle, że nie wspieram go w ich wychowywaniu. Przebiera im pościel, bo nie umieją. I kroi warzywa na talerzu, bo im się nie chce. Ostatnio, kiedy siedzieliśmy sobie razem, powiedział, że powinnam powiedzieć mu teraz, idź trochę do dzieci, spędź z nimi trochę czasu. Zapytałam, ale czemu? To twoje relacje. A on powiedział, ale ja nie rozumiem, czemu ty nie dbasz o moje relacje z moimi dziećmi. Parę tygodni temu mój przyjaciel miał wypadek. Zabrała go karetka, więc zadzwoniłam do niego przy moim partnerze i zapytałam, kochany, nic ci nie jest? Podkreślam, zrobiłam to przy moim typie, który do dziś nie może mi wybaczyć, że nazwałam kogoś innego w ten sposób. I na pewno moja podświadomość chce, żeby to tamten był moim chłopakiem. Obraził się też na wiele tygodni, kiedy dowiedział się, że kiedyś w przeszłości spałam z czarnoskórym mężczyzną. Obraża się na mnie, kiedy ja chcę pospać trochę dłużej, a on chce ze mną wtedy spędzać czas, a ja przecież śpię. Jest tego dużo więcej, ale to pierwsze sytuacje, które mam najbliżej w pamięci. Pozdrawiam wszystkie idiotki. Ej, w ogóle ten ten motyw obrażania się do ludzi, kiedy, że się mówi do ludzi tam per kochany czy kochana, to jest spory zapalnik wśród obrażalskich typów i typiar, bo w innym mailu też tak mam. W sensie zostało to napisane. Może zaraz do niego dojdziemy. A tymczasem, bo historii jest sporo, oto kolejny mail, tym razem o typiarze obrażalskiej, żeby nie było, że teraz źli tylko kolesie. Nie, cały ten podcast od zawsze jest o wszystkich nas. No od nas wszystkich, o. Dobry wieczór, bo piszę to wieczorem. Asiu, wszystkie słuchaczki i wszyscy słuchacze. Nie będę rozpisywać się na wstępie, bo i tak obawiam się, że moja historia będzie za długa, więc przejdźmy od razu do rzeczy. Patrząca z dala osoba trzecia mogłaby uznać nas za idealny związek. Nasz miesiąc miodowy trwał rok. Opowiadałem o niej znajomym w samych superlatywach. Pięknie razem wyglądaliśmy. Regularnie chodziliśmy na randki. Był tylko jeden mały problem, który potem miał urosnąć do dużego. Kasia, imię zmieniam, uwielbiała się obrazić. I nie mówię tutaj o obrażeniu się na faktycznie złe zachowania czy odejściu na chwilę w trakcie kłótni, żeby przetrawić emocje w samotności. Mówię o strzelaniu kilkugodzinnych, całodziennych, a w skrajnych przypadkach nawet kilkudniowych, fochów z najbardziej błahych powodów, kiedy stężenie mojej winy wahało się od małego do zerowego. Aria operowa jej obrażenia odbywała się w akompaniamencie m.in. odciągania mnie na bok na mojej własnej osiemnastce 10, słownie 10 razy, by robić mi wyrzuty o to, że za dobrze się bawię, wychodzenia z mojego mieszkania o 5 rano, spania na podłodze, żeby nie spać obok mnie i przeziębianiu się przez to, zamykania się w łazience i zasypiania tam, również na podłodze i wielu innych. Pierwsze wielkie obrażenie miało miejsce na jej urodzinach. Co wybaczam, jest to specjalny dzień i uważam, że wtedy ludziom więcej wolno. Na playliście, współtworzonej przedtem przez wszystkich zaproszonych, której była hostem i z której mogła usunąć co chciała, ale mniejsza o to, znalazła się jakaś piosenka, której ona nie lubiła czy tam nie znała, a którą ja akurat uwielbiałem. Więc wstałem i zacząłem tańczyć, okazując pewien entuzjazm. I jaki był tego skutek? Typiara obrażalska spędziła całe swoje urodziny na piętrze w łazience, czekając, aż ktoś zainteresuje się co z nią i da jej uwagę. Tym kimś oczywiście byłem ja. Wysłuchałem jej wywodu o tym, że ona nie może znieść tych okropnych piosenek, których nie cierpi i że gdy lecą, czuje się niekomfortowa, że musi po prostu wyjść. To był początek sam związku i jak już mówiłem jej urodziny, więc no nie tylko zignorowałem tę czerwoną flagę, ale przeprosiłem za dodanie tamtej piosenki. Już nawet nie pamiętam jakiej. Szkoda tylko, że do samych jej urodzin się to nie ograniczyło. Na osiemnastce mojej najlepszej przyjaciółki też nie pasowała jej muzyka, a najbardziej fakt, że ludzie do niej się za dobrze bawili. Przez to, że jedna dziewczyna za głośno wykrzyczała słowo seksoholik, gdy ten szlachetny utwór huknął z głośników. Kasia zamknęła się na godzinę w toalecie i nie chciała ze mną gadać o podwodach tej izolacji. Zamiast celebrować urodziny jednej z najważniejszych dla mnie na świecie osób, najpierw stałem z Kasią, próbując wyciągnąć informację o tym, czemu się tak obraziła, a potem dobrowolnie opuściłem z nią imprezę znacznie wcześniej niż cała reszta. Mama przyjaciółki musiała po nas specjalnie jechać, bo ona stwierdziła, że po tak okropnym doświadczeniu nie może już zostać. Na mojej własnej osiemnastce odciągnęła mnie na bok i robiła mi wyrzuty, jak już wspominałem, chyba z 10 razy. Jednym z głównych wątków były oczywiście problemy muzyczne, bo nie mogła wytrzymać tego, że na imprezie słuchaliśmy muzyki imprezowej, a nie takiej o wysokim poziomie artystycznym i głębokim znaczeniu. Ale zabrałem też ogromny opieprz za zapalenie jednego papierosa w kółeczku ze znajomymi, bo jej była nałogową palaczką i to się jej źle kojarzy i nie może być z kimś, kto pali. Warto dodać, że paliłem i palę nadal tylko przy rzadkich, ważnych okazjach, a jedna paczka starcza mi na rok lub dłużej. Ze wspomnień z mojej osiemnastki wyłania się obraz mnie, podchmielonego, siedzącego obok niej na krawężniku, słuchającego jej długich jak pan Tadeusz wywodów o tym, że za głośno zarapowałem jakiś imprezowy szlagier, że koleżanka, której ona nie lubi, się na nią krzywo patrzy cały wieczór i generalnie za dobrze się bawię. Kiedy poszliśmy razem do queerowego klubu, oboje jesteśmy bi, jeśli to ma znaczenie, Kasia ściągnęła mnie z parkietu na poważną rozmowę i po jednej lub dwóch piosenkach, bo uznała, że w tym klubie jest, dosłowny cytat, za dużo gejów i za mało lesbijek i poczuła się z tym niekomfortowo. Sama chciała tam ze mną iść, sama to zaproponowała, a skończyło się na tym, że łącznie byliśmy tam jakąś godzinę, z czego większość czasu spędziłem przed lokalem, wyciągając z niej, jakie tym razem ma do mnie wąty, jakbym był odpowiedzialny za proporcje gejów do lesbijek w klubie dla wszystkich LGBT. Gdy byliśmy razem na Marszu Równości, obraziła się na mnie, że nie chciałem maszerować w strefie ciszy, tylko raczej potańczyć do Lady Gagi i zamiast powiedzieć mi to od razu, oddzieliła się ode mnie na cały marsz, a potem nie wróciła do domu do wieczora. Organizowałem mini aftera dla znajomych po marszu, ale nie odetchnąłem ani na chwilę, bo umierałem ze strachu, że moja dziewczyna szlaja się sama gdzieś wieczorem po mieście w kolorowym outficie z tęczową torbą i flagami, mogąc w każdym momencie natrafić na kiboli i dresów, którzy zawsze polują na najłatwiejsze ofiary po takich eventach. Kiedy wreszcie wróciła, to w przerwach między donoszeniem przyjaciołom picia i jedzenia przesiadywałem z nią oczywiście w kiblu, a gdzie indziej, przepraszając za swe przewinienie. Było parę przypadków, w których nie wytrzymywałem i mówiłem wprost, przestań się tak wreszcie wiecznie obrażać i psuć mi każdą zabawę. Ale nawet wtedy nie dostawałem chwili spokoju. Gdy zaprotestowałem przeciwko byciu wyciągniętym z powodu wyciągniętym z pochodu juwenaliowego, bo ludzie są tam za głośni i za dużo piją, Kasia sama wyszła z tego pochodu, ale szła po drugiej stronie ulicy, idealnie równolegle do niego, żebym cały czas widział, jaka jest obrażona i samotna. Gdy pochód się skończył i myślałem, że to przerwa od cierpień na dziś, po 2 godzinach, kiedy trwała już impreza i poznałem nowych ludzi, z którymi fajnie spędziłem czas, zmaterializowała się nagle obok mnie, wyciągnęła mnie z tłumu i spędziłem kolejną godzinę w kącie na trawie na litanii przepraszania za bawienie się zbyt dobrze i głośno. Jakkolwiek imprezowanie z nią, gdziekolwiek, u nas, u znajomych, na mieście, trzeźwy, pijane, nieważne, to było piekło. Byliśmy razem ponad 2 lata, które obejmowały sezon osiemnastkowy oraz sezon integracji studenckich, a ja nie potrafię przypomnieć sobie jednej imprezy, z której nie zostałem wyciągnięty w połowie albo przed połową, bo o coś się obraziła. Ominęło mnie mnóstwo świetnych momentów, które wszyscy moi znajomi wesoło sobie przeżywali, bo albo stresowałem się, że Kasia znowu zniknęła bez słowa, albo siedziałem z nią w kiblu lub pod ścianą, próbując wyciągnąć z niej chociaż ułamek powodu jej obrażenia się. Warto podkreślić, że nigdy nie mówiła tego wprost. Lubiła, żeby ją wypytywać godzinami, robić kilka podejść. Często w kółko odpowiadała, wszystko dobrze, przecież nic się nie dzieje, nie martw się. I zdradzała prawdę dopiero po 5., 10. i 15. pytaniu. Obrażalstwo Kasi niestety nie skupiało się tylko wkoło imprez i urodzin. Kiedyś nocowała u nas przyjaciółka, nazwijmy ją Ania, i zeszło na głębokie tematy. W tym przypadku na rodzinę i to, że ja moją kocham mimo historii z przemocą i uzależnieniami i boli mnie, że właśnie przez te rzeczy nie mogę normalnie doświadczać tej miłości. U Ani nie było aż tak grubo, ale pod wieloma względami podobnie, więc i ojczyliśmy tak do siebie o naszej niedoli. W pewnym momencie Kasia, która milczała, odkąd ten temat wszedł, powiedziała tylko 3 słowa. Rodzina jest bezwartościowa. I wybiegła, tak, zgadliście, do łazienki. Na to się już zdenerwowałem i stwierdziłem, że to zignoruję. To, że sama też sytuację rodzinną miała nie najweselszą, nie usprawiedliwiało w żadnym stopniu odstawienia takiej maniany i kontynuowałem historię z przyjaciółką. Jednak gdy minęła spora ilość czasu, a Kasia jakoś się nie pojawiała, zmartwiliśmy się i poszliśmy do tej przeklętej toalety sprawdzić, czy nie jest jakoś bardzo źle. Okazało się, że moja luba usiadła na podłodze w łazience i zasnęła. Tak po prostu zasnęła. Po jej wybudzeniu i ja, i Ania wyciskaliśmy z niej powody obrażenia się, więc nie tylko ja byłem wciągnięty w ten cyrk. Z inną moją przyjaciółką, nazwijmy ją Ola, Kasia się bardzo nie lubiła. Akceptowałem to, starałem się nie powodować sytuacji, w których by na siebie wpadały i nie zamierzałem zaniedbać jednej dla drugiej, bo obie były w moim życiu od bardzo dawna i odgrywały w nim dużą rolę. Ale kiedyś, po spędzeniu z Kasią wspólnych, cudownych wakacji w chatce na wsi, ostatniego dnia napomknąłem, że przy okazji powrotu do miasta chciałbym się zobaczyć z Olą właśnie, na kilka godzin, bo nie widzieliśmy się od dawna, a akurat była w mieście. Odpowiedzią, którą dostałem, było trzaśnięcie drzwiami i zamknięcie się, nie uwierzycie gdzie, w toalecie. Za to, co prawda, zostałem przeproszony, bo nawet ona zauważyła swoją przesadę, ale żeby te przeprosiny uzyskać, musiałem odbyć tradycyjną litanię błagania o informację, której nie ma już sensu tuż streszczać, bo byłaby taka sama jak reszta. Raz po kłótni, której główną osią było to, że nie chciałem pochwalić jej, gdy pochwaliła mi się tym, że nie jadła przez 3 dni i zasugerowałem natychmiastowe pójście do specjalisty, odmówiła spania obok mnie w łóżku, położyła się bezpośrednio na podłodze, przespała parę godzin i o 5 rano z wielkim hukiem, ale bez słowa opuściła mieszkanie. Cisza trwała przez 3 dni, po których nagle pojawiła się w drzwiach z moją ulubioną kawą w dłoni i przeprosinami za swoje przesadzenie i sporym przeziębieniem od spania gołą dupą na podłodze jesienią. W trakcie tych 3 dni ciszy prawie że postanowiłem o zerwaniu, bo zorientowałem się, jak destrukcyjne jest dla mnie to życie w niepewności co do tego, co tym razem zrobiłem źle, ale ten powrót rozmiękczył mnie do tego stopnia, że zostałem z nią jeszcze prawie rok, chociaż sesje obrażania się wcale nie ustały. Wielokrotnie po strasznym, cichym dniu, którego powodu nie znałem, dowiadywałem się, że jego powodem była jakaś mała rzecz, którą powiedziałem, wielokrotnie przegapiałem ważne dla mnie społeczne wydarzenia dosłownie stojąc obok, bo wolałem to niż doprowadzanie się do tej strasznej ciszy, która szła ramię w ramię z jej obrażeniem. Najgorsze, że wtedy przyznawałem jej we wszystkim rację i jedyne co robiłem to przepraszanie i obiecywanie, że moje jakże karygodne zachowanie się nie powtórzy. Dlaczego? Częściowo wierzyłem, że serio robię coś źle, że to moja wina. Częściowo kochałem ją i nie chciałem, żeby było jej przykro. Częściowo wiedziałem, że jeśli nie spłaszczę się i nie zapytam 10 razy, a potem nie przeproszę, to ciche godziny zamienią się w ciche dni i to okropne uczucie niepewności, co tym razem zrobiłem, będzie ciągnąć się dłużej i dłużej. Nieraz dosłownie błagałem ją, żeby powiedziała, o co chodzi, i z perspektywy czasu widzę, że taki właśnie był cel, żeby utrzymać moją uwagę, żebym nie mógł spędzać dobrych chwil z przyjaciółmi, żeby ciągle być z tyłu mojej głowy i nie pozwolić mi na jakikolwiek relaks. To dlatego wymyślała powód do obrażenia się i spektakularnego wyjścia za każdym razem, gdy zaczynałem się za fajnie bawić. Fajna zabawa mogła być z nią i tylko z nią, no ewentualnie z jej znajomymi, do jej muzyki, w jej sposób. I kiedy chociaż na chwilę przestawała być w centrum mojej uwagi, to wkraczała na pole bitwy. Miesiąc po naszym zerwaniu pochwaliła mi się, że podczas całowania się z jakąś nowo poznaną dziewczyną, ta wdmuchiwała jej do ust dym z e-papierosa. Wtedy dostałem ostatecznie potwierdzenie tego, że w dramie o palenie w ogóle nie chodziło o palenie. Chodziło o to, że robiłem coś bez niej. Ten jeden przypadek idealnie zilustrował, że od zawsze chodziło o pełną władzę i kontrolę, a obrażenie się było doskonałym narzędziem do panowania nade mną, bo przecież ją kochałem i nie chciałem, żeby było jej przykro. To zakończenie brzmi dość dramatycznie, więc żeby rozchmurzyć idiotkowe niebo, powiem, że z perspektywy czasu niesamowicie cieszę się, że nie jesteśmy już razem i mogę spotykać się z przyjaciółmi, słuchać przeciętnej muzyki i nie patrzeć na parytet płci w klubach bez poczucia winy i strachu, że zaraz będę musiał się z tego spowiadać. Nie wyobrażam sobie nadal żyć z jej obrażonym tonem głosu grającym na zapętleniu z tyłu mojej głowy. Jestem pewien, że spotkam kiedyś kogoś niesamowitego i perfekcyjnego dla mnie, ale nie szukam na siłę i cieszę się każdym dniem mojego życia. Pięknie pozdrawiam Ciebie i wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Idiotek. No pięknie jest opisana ta historia. I pokazuje, że idiotkuje się w każdym wieku, niezależnie od orientacji płci. I to kocham, robiąc ten podcast. Pokazywać, że wszystkim nam się może przytrafić związek, w którym nasza potrzeba tworzenia z kimś, z ludźmi relacji, bycia z kimś blisko, może być ważniejsza od tego, że ktoś ciągle sprawia, że nam skacze adrenalina. Nie jest to oczywiście nic dobrego, tak? Ale z każdą relacją no czegoś się uczymy, no i ten idiotek też wyciągnął lekcję, że nie chodziło o niego, że teraz chce osoby, przy której nie będzie musiał się ciągle pilnować, żeby się zbyt dobrze nie bawić, albo dla kogo będzie musiał rezygnować z rozrywek, przeżyć jakichś z przyjaciółmi. Z drugiej strony czuję też jakąś, nie wiem, jakąś taką empatię wobec tej dziewczyny, bo może jej zachowanie było spowodowane czymś głębszym, może się bała, że jest mniej fajna od tych znajomych, miała jakieś coś, uruchamiało to coś w niej. Nie wiem, no nie znamy sytuacji, tak? Ale jakoś mam taki jakiś procent, że mi jej trochę szkoda, że może sama nie wiedziała wtedy, o co się obrażała, a dowie się o tym, tak jak my wszyscy za kilka lat, jak dorastamy i dopiero mając 5 albo 10 lat więcej, rozumiemy, o co nam w danym momencie życia chodziło. Ale inny typ obrażalski, o którym teraz, mam nadzieję, że już wie, że mega chujowo zachowywał się wobec swojej ex i może już wie czemu i nie robi tego kolejnej partnerce. A mowa o tak zwanym, słuchajcie, domyśl się. Mojego obrażalskiego, nazwijmy to Bolek, poznałam jeszcze w szkole. Niestety miesiąc miodowy się skończył, a Bolek od pewnego momentu, mniej więcej raz w tygodniu, przestawał się do mnie odzywać. Nigdy nie mówił dlaczego. Zawsze słyszałam, ty już wiesz, co zrobiłaś. Spoiler, nie wiedziałam. No i co? Co tydzień chodziłam do niego z płaczem i przepraszałam go niemal na kolanach. A najlepsze w tym wszystkim było to, że ja nie miałam pojęcia za co. Bolek zresztą chyba też nie. Wydaje mi się, że po prostu uwielbiał, kiedy się przed nim płaszczyłam, bo wtedy czuł, że ma nade mną kontrolę. Prezentuję kilka przykładów sytuacji, którymi zafundowałam sobie ciche dni i ogromną awanturę od mojego lorda obrażalskiego. 1. Zrobiłam sobie zdjęcie ze znajomymi, na którym kolega po przyjacielsku objął mnie i moją koleżankę. Zdjęcie wylądowało na Facebooku, a ja otrzymałam serię dramatycznych wiadomości o tym, jak to nie jestem godna zaufania, że złamałam mu serce, bo jak to tam, jakiś inny typ mnie dotykał? A na koniec ciche dni. Tak mnie wtedy przemaglował, że praktycznie do końca związku meldowałam mu się za każdym razem, kiedy istniało ryzyko, że zobaczy mnie na fejsie na zdjęciu z innym facetem. 2. Byłam na obiedzie z koleżankami, po którym Bolek miał mnie odebrać z przystanku w naszym mieście. Niestety spóźniłam się na tramwaj i na przystanek dojechałam 15 minut po umówionej godzinie. Zrobił mi awanturę, oskarżył o brak zaangażowania w związek, a potem całą jazdę autobusem do domu się do mnie nie odzywał. A ja ryczałam, siedząc obok niego i przeklinając ten zasrany tramwaj. Pamiętam, że pani siedząca naprzeciwko nas bez słowa podała mi paczkę chusteczek. Boże, jak mi było wtedy wstyd. 3. Mówię płynnie po hiszpańsku. Pewnego dnia chodziliśmy sobie po mieście i zobaczyliśmy food trucka z meksykańskim jedzeniem. Bolek stwierdził, że będzie prześmiesznie, jeśli podejdę do food trucka i zacznę zamawiać jedzenie po hiszpańsku. Powiedziałam mu, żeby spadał, bo nie będę robić z siebie głupka, czym zafundowałam sobie długą tyradę o tym, jak to nie mam poczucia humoru i nie można ze mną fajnie spędzać czasu i on chyba nie chce takiej dziewczyny, a później cichą jazdę z powrotem do domu. No, to miał być fajny dzień. Jego ciągłe obrażalstwo było oczywiście tylko jedną z cegiełek, które dołożyły się do piramidy powodów, dla których ostatecznie zakończyłam ten związek po 8 latach. Myślę, że o moich bolkowych przygodach mogłabym napisać książkę, mimo że liczbę przepłakanych przeze mnie dni w czasie tego związku można by liczyć w miesiącach, jeśli nie latach, teraz nauczyłam się wreszcie z tego śmiać i cieszę się, że dumnie mogę zasilać szeregi idiotek. Pozdrawiam cieplutko, twoja przyjaciółka idiotka. PS. Moje przypuszczenia dotyczące trzymania przez niego kontroli poprzez obrażanie się potwierdziły się pod koniec związku. Kiedy po kilku latach zmęczyło mnie jego ciągłe obrażalstwo, przestałam na to po prostu reagować. Kiedy widziałam, że zbliża się burza, bo Bolek pisał do mnie na przykład: no to może już dzisiaj do mnie nie przychodź, co kiedyś wywoływało u mnie spazmy płaczu i błagania, żeby jednak się ze mną spotkał, że go przepraszałam i tak dalej, to odpisywałam: okej, nie to nie. No i nie uwierzysz. Od razu mu wtedy przechodziło. No i tu też kolejny przykład tego, że każda relacja daje nam jakąś lekcję, że po czasie, kiedy łączymy sobie kropki dotyczące naszych byłych partnerów i partnerek, czasem natrafiamy na coś fajnego, czego chcemy szukać w kolejnych związkach, a czasem uzyskujemy wiedzę, która się staje naszym przewodnikiem na przyszłość, czego nie chcemy, jak na przykład tutaj, czyli to obrażanie się w celu utrzymania kontroli. A teraz, kochani, gwiazda tego odcinka. Idiotka, która postanowiła napisać o sobie jako typiarze obrażalskiej. Ja jestem pełna podziwu, że miała taki wgląd w siebie i teraz się z tego śmieje, przyznając się na głos, o co była w stanie zrobić dramę, ale co jest jeszcze fajniejsze, usłyszycie na końcu. I ja wtedy zwrócę wam na to szczególną uwagę. Hej! Słuchając twojego podcastu o typie kryminale, na koniec aż pisnęłam, gdy kolejny typ do kolekcji to typ obrażalski. Postanowiłam napisać o sobie. Najczęściej mamy bekę z tych facetów, czego oni to nie robią, a dziś postanowiłam spojrzeć na siebie z boku. Jak to piszę, to śmieję się w głos, jak mój stary ze mną wytrzymuje. Myślę, że po prostu mnie kocha, ale przytoczę na szybko dwa przykłady, kiedy to obraziłam się śmiertelnie i pakowałam walizki. 1. Kukurydza. Dzień jak każdy inny w naszym domu, zwykle to ja jestem odpowiedzialna za zakupy, ale tak się złożyło, że nie było mi po drodze. Przygotowałam listę. Stary przyjeżdża zaobładowany torbami, kupił wszystko z listy, ekstra, nawet kupił świeżą kolendrę, a nie tę w ziarnach, za co dostał kiedyś sierżmiężną zjebę. No i pojawia się na samym dnie torby puszka kukurydzy. Kukurydzy marki Bonduelle. Pytam się tonem fest wściekłym, co to kurwa ma być. On ze spokojem, ale też lekkim przerażeniem, no że na liście była kukurydza w puszce. Ja otoczę, czemu wybiera taką drogą kukurydzę, skoro można kupić kukurydzę w puszce marki własnej, o połowę taniej. Dodam, że mamy świetną sytuację finansową i serio, czy kupi kukurydzę droższą czy tańszą raz w miesiącu, nie robi nam różnicy w budżecie domowym. Biedny chłop na to, że nie zastanawiał się nad tym, że była na liście kukurydza, a co, no on się śpieszył, więc wziął pierwszą z brzegu. Ja oczywiście dalej cisnę, że bezmyślnie rozpierdala pieniądze. Czy widział, żebym ja kiedykolwiek kupowała kukurydzę Bonduelle? Że jak on tak będzie wydawał, to nigdy nic nie odłożymy. Wkurwiłam się na maksa, trzasnęłam drzwiami i wyszłam na spacer. Jak sobie teraz myślę, to Jezu, to tylko kukurydza. Jedna puszka. 80 groszy różnicy. Po co była ta piana? Nie wiem, ale przez cały wieczór nie gadaliśmy, bo się w chuj obraziłam o nie taką puszkę. 2. Croissant. Ja będę mówiła, słuchajcie, croissant, bo mnie bardziej jest mi wygodniej. Ja po prostu mówię croissant. Dobra. Mamy w miejscu, w którym mieszkamy, ukochaną piekarnię. Jest tam rewelacyjne pieczywo, słodkości, wszystko wow. Wchodzę sobie pewnego dnia na konto i widzę, że w tej piekarni zapłacone 26 zł. Myślę, no, nie składa mi się to na chleb ani na dwa chleby, coś musiał stary przyżreć. Pytam, co to za wydatek, lol. A on na to, że kupił sobie croissanta z pistacjami i był tak zajebisty i opowiada z podekscytowaniem. I jak się domyślasz, zrobiłam taką borutę, że chłop najpierw się bronił, ale później się wkurwił, że w sumie on więcej sporo do naszego budżetu wkłada, a nawet sobie raz na miesiąc croissanta z pistacjami nie może kupić. Nie docierało to do mnie oczywiście. Powiedziałam, że ja sobie wspólnego życia nie wyobrażam, jeśli jemu lekką ręką się wydaje na takie przyjemności, podczas gdy ja tu szukam, jak przyoszczędzić. Pyta mnie zatem ten mój chłop, jaki jest problem, że przecież nikt mi nie broni sobie kupić croissanta i że 26 zł to musielibyśmy oszczędzać ze 100 lat, żeby z tego była realna oszczędność. Muszę dodać, że sama niejednokrotnie kupowałam sobie jakieś fancy limitowane wersje lodów za sporo hajsu, on nawet okiem nie mrugnął. Poszłam pakować walizki i powiedziałam, że wyprowadzam się do swojej chaty. Wyszłam z domu, nie wracałam przez 3 godziny, nie odbierałam telefonów. Po powrocie ze spaceru powiedziałam, że ma ze mną nie gadać. Siedziałam obrażona w pokoju cały wieczór i całą noc i jeszcze kazałam mu spać na kanapie. I teraz największy hit. Z miesiąc po tym incydencie pojechałam do piekarni. Zobaczyłam tego croissanta na własne oczy. Kupiłam go, zjadłam i wróciłam do domu, rozanielona, że to najlepszy kurwa croissant, jakiego jadłam w życiu. Czy myślisz, że stary się obraził, że wydałam 26 zł w piekarni? Nie, zaczął się śmiać i powiedział, że cieszy się, że mi smakowało. Mam w zanadrzu jeszcze wiele takich historii. Cieszę się, że nikt ze słuchaczy i słuchaczek nie rozpozna po tych scenariuszach, że to ja, ale kurwa, jak to czytam, to jest mi wstyd, a jednocześnie wyje ze śmiechu. Oczywiście pewne te reakcje były wyzwalane zupełnie innymi przyczynami. Mój stosunek do pieniędzy i odżywiania nie wziął też się z czapy. Obecnie ukończymy terapię dla par, a ja już nie robię cichych dni za niewłaściwą kukurydzę. Umiemy się dogadać, a ostatnio nawet się zaręczyliśmy. Uwierzcie mi, drogie idiotki, czasami facepalm człowiek ma mentalny, jak widzi rzeczy z perspektywy, ale warto sobie zadać pytanie. Chcesz mieć rację czy relację? Odpuszczanie drobiazgów nie kosztuje dużo, a może nam się wszystkim milej żyć. Pozdrowionka. No i słuchajcie, to mi się bardzo podoba. Po pierwsze, super wgląd w siebie, w swoje motywy i zmiana. No bo dziewczyna pisze, że już tak nie robi, no że już poszli na terapię i sobie to przepracowali. Po drugie, terapia par, po której się umieją dobrze dogadać. Tak. I po trzecie, odpuszczanie małych kłótni. Poważniejsze jest jednak pracowanie nad relacją i utrzymywanie w niej bliskości. I to jest super. No bo każdy z nas ma czasem gorszy dzień i mocniej trzaśnie drzwiami, albo burknie coś pod nosem, albo po prostu się mu uleje, no. I to się zdarza w związkach, bo związków nie tworzą roboty, tylko ludzie. Ale jeśli ludzie umieją przepraszać, umieją się zatrzymać i się przyznać do winy, umieją powiedzieć, kurde, wiesz co, przepraszam cię, no nie wiem, czemu tak zareagowałam, czy tam zareagowałem, mam dziś jakiś gorszy dzień, czy możemy się po prostu przytulić, to sytuacja nie staje się tak trudna, jak godzinami czy dniami przeciągana kłótnia, no bo po co? Znaczy, mówię tu do tych osób, które mają oczywiście wgląd w swoje uczucia i nie robią kłótni po jakichś, nie wiem, w manipulacyjnych celach, żeby kogoś do siebie przywiązać albo mieć nad nim kontrolę, tylko do takich ludzi, co wiedzą, że im się zdarza zrobić focha o kukurydzę. Jak ja zrobię focha o kukurydzę, to ja idę do sypialni i siedzę tam z 10 minut albo godzinę, a potem wychodzę i przepraszam, no. Albo wysyłam wiadomość, głupio mi, masz rację, przepraszam. Bo mi głupio. I jeśli wiemy, że komuś głupio, że się obraził na coś bez sensu, bo tak naprawdę puściły mu nerwy z pracy, to może warto powiedzieć do tej osoby, dobra, wiem, że to nie było o kukurydze, chcesz pogadać? O co się teraz denerwujesz? No bo faktem jest, że w normalnych sytuacjach, w normalnych, zdrowych związkach ludzie się kłócą. Potrafią zrobić jakieś focha, bzdurę, o ile nie jest to normą w relacji i nie góruje nad miłymi, spokojnymi momentami, no to przecież można nad tym pracować. Ale jeżeli ktoś stosuje obrażanie się i kłótnie jako formę przemocy, jakiegoś kontrolowania partnera, no to wtedy się powinna nam faktycznie zapalić czerwona lampka. A czy z obrażania się i zazdrości da się wyrastać? No oczywiście, że się da, bo umiemy przecież pracować nad sobą i swoimi emocjami, dorastamy, uczymy się o sobie coraz więcej, poznajemy swoje własne mechanizmy, więc no jak dziewczyna od kukurydzy wyciągnęła wnioski, no i teraz może budować swój związek mocniejszym, no to każdy z nas, obrażalski czy obrażalska, może czasem wyjść z sypialni czy z łazienki i powiedzieć, przepraszam, po prostu chcę się przytulić. Nie chciałam robić dramy. Chodziło mi o coś innego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam dużo spokoju i kokoszenia się pod kocem w jesienne wieczory. Pa!